podcast Polskiego Radia.
Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
News albo fake news.
W sieci coraz częściej słyszymy, że raka można wyleczyć powrotem do kodu pierwotnego albo na przykład dietą bez cukru. Brzmi tajemniczo, ale niesie ze sobą realne niebezpieczeństwo dla zdrowia czy życia. Naszym gościem jest dr Paweł Sobczuk, specjalista onkologii klinicznej, Waldebron Institute of Oncology w Barcelonie, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Dzień dobry, witam w Trójce.
Dzień dobry.
Panie doktorze, słyszał pan, że rak to nie choroba?
Niestety słyszałem, no i musimy to od razu na samym początku zdementować, bo oczywiście jest to choroba, ale jest to też bardzo duże uproszczenie. Może warto wrócić do korzeni definicji, bo często mówimy rak, 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 ale tak naprawdę powinniśmy mówić o nowotworach. I jak sama nazwa wskazuje, nowotworach, czyli czymś, co na nowo powstaje w organizmie. A tych nowotworów możemy mieć bardzo wiele podtypów, bo jest ich kilkaset i uproszczenie w postaci raka jako jednej choroby też wprowadza bardzo wiele problemów interpretacyjnych. Mówimy jednak o grupie różnych chorób, które mają bardzo różne podłoże i też wymagają zupełnie innego podejścia.
Ale rozumiem, że zgodzimy się, że w tym brzmieniu rak to nie choroba, to fake news. To zapytam, dlaczego ten niebezpieczny fake news powraca?
Ciężko powiedzieć, ale wydaje mi się, że wynika to w dużej mierze z braku dobrego zrozumienia, na czym polega ta choroba i jak poważna jest, mimo tego, że bardzo często mówimy o osobach, które przegrały walkę z rakiem, których rak pokonał, chociaż tak nigdy nie powinniśmy mówić, ale wciąż ten mit powraca. Być może dlatego, że częściej mówimy o porażkach niż sukcesach w leczeniu tych chorób i ludzie poszukują innych, alternatywnych opcji i często wierzą osobom, które tworzą nowe teorie mówiące o tym, jak łatwo raka można wyleczyć bez leczenia onkologicznego, bez chemioterapii, bez radioterapii i tych metod, które mimo wszystko wiążą się też z pewnymi działaniami niepożądanymi, których wszyscy się obawiają. Ale pamiętajmy, sama choroba jest dużo gorsza niż jej leczenie.
W sieci krążą treści mówiące, że rak to program, a nie choroba. Z punktu widzenia medycyny, co pan, panie doktorze, sądzi o takich teoriach?
Poniekąd możemy doszukiwać się tam małego źdźbła prawdy, ponieważ każda komórka nowotworowa ma swój charakterystyczny program, którym się kieruje, który wynika z błędów, które w komórce naszego organizmu, która przekształca się w komórkę nowotworową, powstają pod wpływem czy to naturalnych błędów w procesie dzielenia się komórek, czy pod wpływem zewnętrznych czynników, takich jak chociażby dym tytoniowy, czy narażenie na inne zewnętrzne substancje, które mają działanie rakotwórcze. Ale każdy rodzaj nowotworu ma swój charakterystyczny zestaw zmian, które prowadzą do tego, że te komórki wymykają się spod kontroli naszego organizmu i przekształcają się w komórki nowotworowe. Ale nie jest to prosta, pojedyncza zmiana, która prowadzi do powstania choroby. Jest to szereg różnych skomplikowanych zmian i dlatego nauce przez ponad 50 czy 70 lat badania nowotworów nie udało się wciąż znaleźć jednej przyczyny, a tych przyczyn jest bardzo dużo i każdy podtyp nowotworu ma zupełnie inne podłoże.
Rak to program i da się go wyleczyć bez chemii, oznajmiają internetowe wpisy. Już po części pan, panie doktorze, wyjaśnił, czym są nowotwory, a jakie są sprawdzone metody ich leczenia oraz dlaczego tego rodzaju fałszywe treści mogą być niebezpieczne?
W obecnych czasach podstawą leczenia wszystkich nowotworów jest leczenie wielodyscyplinarne, czyli łączenie różnych dyscyplin. Jest to oczywiście chirurgia, która w wielu przypadkach jest jedyną metodą, która pozwala na wyleczenie całkowite, kiedy jesteśmy w stanie za pomocą skalpela usunąć całą chorobę, ale jest to możliwe tylko w niektórych mniej zaawansowanych przypadkach, kiedy wiemy, że choroba jest tylko zlokalizowana i jesteśmy w stanie usunąć wszystkie ogniska. Poza chirurgią mamy leczenie systemowe, czyli popularnie zwaną chemioterapię, chociaż to już nie jest tylko chemioterapia, bo poza chemioterapią, która działa w sposób mało wybiórczy i często też działa na prawidłowe komórki, nie tylko komórki nowotworowe, mamy też immunoterapię, która stymuluje układ odpornościowy pacjenta po to, żeby to pacjent sam zwalczał ten nowotwór, który u niego powstał. Mamy leczenie celowane, czyli takie ukierunkowane na konkretne zaburzenia, które w danym nowotworze istnieją i blokują na przykład przekazywanie sygnałów w komórce nowotworowej prowadzące do śmierci. Mamy coraz to nowsze metody, niekoniecznie dostępne we wszystkich nowotworach, ale pojawiające się już w konkretnych podtypach. Do tego mamy też radioterapię, czyli popularne naświetlania, kiedy stosujemy zewnętrzne promieniowanie w celu zniszczenia komórek nowotworowych. I w leczeniu nowotworów najczęściej łączymy te trzy metody, czy to razem, czy w odpowiedniej sekwencji. Jeżeli nowotwór jest mało zaawansowany, czasami wystarcza sama chirurgia, ale chirurg może wyciąć tylko to, co widzi, a często mamy sytuację, w której pojedyncze komórki z guza nowotworowego potrafią się oderwać i gdzieś w naszym organizmie krążyć i nie jesteśmy w stanie tego wyłapać ani metodami obrazowymi typu tomografią komputerową czy rezonansem, czy PET-em i potrzebujemy leczenia systemowego, które działa w całym organizmie. Dlatego wtedy stosujemy chemioterapię czy immunoterapię. Więc tutaj mówienie o tym, że jesteśmy w stanie wyleczyć nowotwór tylko za pomocą skalpela jest prawdą, ale tylko i wyłącznie w pewnej wyselekcjonowanej grupie pacjentów i wyselekcjonowanej grupie nowotworów.
Jakie są najczęstsze mity czy nieprawdy wyniesione z sieci na temat raka, z którymi spotyka się pan, panie doktorze, w rozmowach z pacjentami?
Myślę, że najczęstszym mitem jest hasło, że cukier karmi raka i przejście na dietę bezcukrową jest najlepszą metodą, żeby raka zagłodzić. Pamiętajmy, że nowotwór rozwija się z naszych własnych komórek i odżywia się mniej więcej w taki sam sposób jak nasze zdrowe komórki, więc każdy rodzaj alternatywnej diety, w której wykluczamy pewne substancje, w tym wypadku najczęściej glukozę i cukry, prowadzi do tego, że nie tylko głodzimy raka, ale głodzimy też swój własny organizm, osłabiając go, przez co osłabiamy naturalne mechanizmy pozwalające nam walczyć z nowotworem. Osłabiamy zdolność organizmu do tolerowania leczenia systemowego, chemio- czy immunoterapii, czy regeneracji po operacji. Niemalże nie wpływamy na komórki nowotworu. Nowotwór jest najczęściej dużo sprytniejszy niż nam się wydaje i nawet jeżeli wprowadzamy alternatywną dietę, usuwając cukry, które są podstawowym materiałem energetycznym, to nowotwór bardzo szybko zmieni swój metabolizm i wybierze coś innego, a my głodząc się jeszcze tylko możemy pogorszyć sytuację.
A czy zauważył pan, że pacjenci coraz częściej przychodzą do gabinetu z gotowymi diagnozami wprost z internetu?
W obecnych czasach mamy coraz częściej do czynienia z takimi sytuacjami. Myślę, że rozwój sztucznej inteligencji, ChatGPT, który potrafi na podstawie kilku zdań czy kilku objawów, w cudzym słowie, zdiagnozować pacjenta i rozpoznać, czy to nowotwór, czy coś innego, jest coraz częstsze. A niestety w naszym środowisku mamy coraz mniejszą świadomość tego, jak powinniśmy ostrożnie podchodzić do doktora Google'a i diagnoz internetowych, więc coraz częściej pacjenci padają ofiarą szerokiego dostępu do niesprawdzonych informacji.
No wiem, że to łatwo powiedzieć, ale pana zdaniem zamiast bać się słowa, na przykład chemioterapia, lepiej bać się fałszywych porad z memów czy niepodpisanych grafik z mediów społecznościowych?
Zdecydowanie tutaj chemioterapia, czy każde leczenie, które stosujemy w onkologii, to jest leczenie, które jest przebadane, sprawdzone na setkach, tysiącach, czy w przypadku chemioterapii to już pewnie milionach pacjentów, bo wiele z tych leków stosuje się już od kilkudziesięciu lat i my jako onkolodzy potrafimy sobie radzić z działaniami niepożądanymi. Jesteśmy w stanie modyfikować dawki, jesteśmy w stanie stosować dobre leczenie wspomagające, które te działania niepożądane minimalizuje. I te obrazki, które często znamy z jakichś starszych filmów, gdzie pacjenci na oddziale onkologicznym wymiotują, są w strasznym stanie, to jest jeden wielki mit, ponieważ aktualnie jesteśmy w stanie radzić sobie dużo, dużo lepiej niż było to kiedyś, a też możliwości dopuszczenia nowych terapii zakładają, że ta terapia musi być bezpieczna, bo w pierwszej kolejności stawiamy bezpieczeństwo pacjenta, a dopiero później skuteczność. Bo co z tego, że jesteśmy w stanie pacjenta wyleczyć czy przedłużyć mu życie, jeżeli pozostanie on z trwałymi konsekwencjami leczenia. Więc tutaj zdecydowanie większość terapii jest bezpieczna, jest sprawdzona, jest zweryfikowana przez ekspertów, którzy tą terapię dopuszczają, a później rekomendują. A memy niesprawdzone informacje czy teorie spiskowe krążące w internecie nie są sprawdzone przez nikogo, a tylko brzmią dobrze i brzmią bezpieczniej. Więc tutaj zachęcam wszystkich pacjentów w pierwszej kolejności do skonsultowania się z lekarzami, a dopiero później podejmowania decyzji o stosowaniu innych metod leczenia.
A czy miał pan w swojej praktyce pacjenta, który zrezygnował z leczenia onkologicznego, bo uwierzył w te alternatywne terapie czy fejki z internetu? Jak to się skończyło?
Niestety zdarzają się tacy pacjenci. Lepiej, jeżeli pacjent przychodzi i mówi otwarcie, że znalazł informację o takiej alternatywnej metodzie, czy on to może zastosować, niż pacjent, który w pewnym momencie nie pojawia się na wizycie, pojawia się po 3 czy 5 miesiącach i stwierdza, że zrobił sobie przerwę, bo znalazł szarlatana w lesie, który przepisywał mu zioła czy inne metody wdychania naparów z różnych przypraw, ale wraca do nas w dużo gorszym stanie, z dużo bardziej zaawansowaną chorobą, często też w takim ogólnym stanie, który nie pozwala na wdrożenie skutecznego leczenia.
A jak duże ryzyko wiąże się z opóźnieniem leczenia onkologicznego, zwłaszcza w tych pierwszych etapach choroby?
Ryzyko jest ogromne, ponieważ musimy sobie uświadomić, że komórki nowotworowe dzielą się w sposób bardzo szybki. Tak naprawdę w przypadku niektórych nowotworów jedna komórka dzieli się co 24 godziny, czyli w przeciągu kilku tygodni z jednej małej zmiany możemy osiągnąć guz wielkości kilku czy kilkunastu centymetrów, czy przerzuty do innych organów, więc każde opóźnienie leczenia powoduje, że trudniej może być nam tą chorobę uchwycić, bo im więcej ognisk, tym mniejsza szansa, że jesteśmy w stanie zadziałać tylko metodami leczenia miejscowego, takimi jak chirurgia czy radioterapia, i musimy wdrożyć leczenie systemowe, które już tą szansę całkowitego wyleczenia w wielu nowotworach będzie miało dużo mniejszą. Więc tutaj każdy tydzień czy miesiąc opóźnienia może spowodować, że z choroby całkowicie wyleczalnej trafiamy w chorobę, której nie jesteśmy w stanie w pełni wyleczyć, możemy tylko starać się ją zatrzymać.
A czy da się jakoś mierzyć, jak wiele osób rezygnuje z leczenia na rzecz tych alternatywnych metod? Mamy jakieś dane?
Nie mamy niestety takich danych. Nie wiemy też, ilu pacjentów w trakcie leczenia standardowego stosuje inne alternatywne metody. Bo to jest kolejna kwestia, że często zdarzają mi się pacjenci, którzy przychodzą z preparatami zakupionymi w internecie z pytaniem, czy ja mogę to brać. Często to są preparaty, które wydają się być na pierwszy rzut oka nieszkodliwe, raczej nie pomogą na nowotwór, ale nie wiemy, jak zadziałają na pacjenta, czy nie nasilą na przykład działań niepożądanych związanych z naszym leczeniem, ale ilu pacjentów przyznaje się do stosowania takich metod, a ilu robi to w sposób ukryty przed lekarzem prowadzącym, tego nie wiemy i myślę, że bardzo długo jeszcze nie będziemy mieli takich informacji. Też może dlatego, żeby pacjenci czasami się boją informować o tym, że boją się stygmatyzacji z powodu tego, że szukają alternatywnych opcji, a my jako onkolodzy niestety często nie mamy zbyt wiele czasu na to, żeby z pacjentem, szczególnie na początku jego ścieżki leczenia, porozmawiać o wszystkich możliwych opcjach, wszystkich problemach, które pacjent ma i wszystkich alternatywnych metodach, o których może poczytać w internecie.
Dlaczego pana zdaniem takie treści jak rak to nie choroba rozchodzą się tak łatwo i zdobywają tysiące udostępnień?
Myślę, że to są treści, które są bardzo łatwo przyswajalne i treści bardzo pozytywne, dające dużo nadziei i dużo obietnic. Jak pewnie żaden onkolog nigdy pacjentowi nie powie na 100%, że jego chorobę da się wyleczyć, tak większość internetowych znachorów czy ludzi rozpowszechniających takie fake newsy daje stuprocentową pewność skuteczności swoich terapii czy prawdziwości swoich tez. Więc każdy z nas łatwiej przyjmuje do siebie informacje o tym, że coś nie jest chorobą, że coś jest wyleczalne. Plus coraz częściej społeczeństwo lubi teorie spiskowe, a spisek o tym, że nowotwory zostały przez kogoś wymyślone, najczęściej przez przemysł farmaceutyczny, po to, żeby stworzyć ten jeden cudowny lek na raka, który podobno istnieje, tylko nikt nie chce o nim powiedzieć, też w jakiś bardzo łatwy sposób są przyjmowane.
Pana zdaniem brak zaufania do medycyny konwencjonalnej ma dziś nowe, cyfrowe oblicze, bo to dotyczy nie tylko Polski.
To dotyczy całego świata i dotyczy nie tylko onkologii, ale wszystkich dziedzin medycyny. Wydaje mi się, że wynika to z tego, że zapominamy o tym, jak wyglądała medycyna 10, 20 czy 30 lat temu. Część z nas nie wie, jak wyglądała, bo wtedy byliśmy mali lub jeszcze nie było nas na świecie. Zapominamy o tym, jak duży progres się dokonał w medycynie i wszyscy patrzą na te negatywne strony, a zapominają o tym, że nowotwory, które kiedyś dawały przeżycie 6-miesięczne, teraz dają średnie przeżycie powyżej 6 lat, co jest olbrzymim sukcesem, ale oczywiście nie jest pełnym sukcesem. I brak takiego głównego sukcesu w postaci pokonania konkretnych nowotworów czy konkretnych chorób powoduje, że mamy coraz mniejsze zaufanie do naukowców i do lekarzy, nie wspominając o tym, że politycy niekoniecznie dobrze traktują naukę i medycynę.
Jak odróżnić w sieci prawdziwą, rzetelną informację medyczną od ubranej w żargon dezinformacji, która tylko udaje taką naukową treść?
Po pierwsze, powinniśmy spojrzeć na to, kto takie informacje publikuje i ufać informacjom pochodzącym od ekspertów, od specjalistów w danej dziedzinie, czy to onkologów, czy badaczy zajmujących się chorobami nowotworowymi. Powinniśmy sprawdzać źródła tych informacji. Jeżeli widzimy artykuł mówiący o nowej metodzie leczenia, a nie pada tam żadne nazwisko badaczy, którzy danego odkrycia dokonali, nie pada tam nazwa uczelni czy jednostki badawczej, w której ci badacze pracują, a już jeżeli nie pada tam nawet informacja o tym, gdzie taką informację zaprezentowano czy opublikowano, to możemy spodziewać się, że jest to fake news. Warto spróbować sprawdzić w innych źródłach, czy ta informacja ma jakieś podłoże naukowe, a w ostateczności zawsze warto zapytać lekarza, jeżeli jest się pacjentem onkologicznym, zapytać swojego onkologa i zweryfikować taką informację. Jest też wiele sprawdzonych serwisów, które rozprawiają się z takimi fake newsami. Na przykład jeżeli chodzi o fake newsy w onkologii, metody alternatywne, Polska Liga Walki z Rakiem prowadzi portal, na którym opisuje szkodliwe, alternatywne metody leczenia nowotworów.
A co by pan powiedział osobie, która właśnie otrzymała diagnozę nowotworu i czuje się zagubiona pod naporem internetowych alternatyw?
W pierwszej kolejności powiedziałbym, żeby zebrała swoje myśli, swoje wątpliwości, najlepiej w postaci listy pytań, które zada lekarzowi na kolejnej wizycie, tak żeby nie zgubić tych informacji, których ta osoba potrzebuje. Nam też jako onkologom zdecydowanie łatwiej się rozmawia, jeżeli pacjent przychodzi do nas z konkretnymi pytaniami. Czasami warto dołączyć do grup pacjenckich, w których to organizacje pacjenckie również wspierają pacjentów rzetelną informacją i rozprawiają się z fake newsami. Warto też na przykład na wizytę do lekarza przyjść z kimś z rodziny, kto być może będzie troszkę mniej zestresowany i więcej zapamięta z tej wizyty, tak żeby nie przegapić najważniejszych informacji i nie popaść w wir informacji internetowych.
Dziś jako społeczeństwo czy pacjenci mamy więcej wiedzy o nowotworach, czy przeciwnie, jest więcej mitów?
Mamy więcej wiedzy, ale przez to mamy też niestety więcej mitów, bo im więcej wiemy, tym łatwiej pewne informacje stricte naukowe przekonwertować na fake newsy lub błędnie zinterpretować. Wraz z rozwojem naszej wiedzy i lepszym zrozumieniem i większą liczbą metod leczenia mamy też większy chaos informacyjny i trudniej odróżnić, co jest prawdą, a co nie, co jest rzetelnie potwierdzone badaniami naukowymi, a co dopiero jest w trakcie potwierdzania.
Naszym gościem był dr Paweł Sobczuk, specjalista onkologii klinicznej Waldebron Institute of Oncology w Barcelonie, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Piotr Łodej, do usłyszenia.
News albo fake news.
Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
Podcast Polskiego Radia.